Zarządzenie projektem wysokiego ryzyka. 28 kwietnia 2009.00. Jeśli planujesz wdrożenie systemu klasy ERP, CRM, BI, WMS, to zapewne czeka Cię projekt wysokiego ryzyka. Co to oznacza? Statystycznie masz 31% szans na totalną klapę, 53% szans na to, że projekt zakończy się przekroczeniem czasu, budżetu i ograniczeniem zakresu i aż 16% szans na pełen sukces. To całkiem sporo jak na wdrożenie systemu IT. Gdybyś jednak chciał zwiększyć swoje szanse, to na pewno powinieneś poświęcić czas na analizę i redukcję ryzyka związanego z realizacją projektu. Co do zasady, projekty wysokiego ryzyka to przedsięwzięcia, których stopień niepewności dotyczący czasu, kosztu i rezultatu istotnie przekracza nasze oczekiwania. Jeżeli dla 6-miesięcznego projektu akceptujemy 2-tygodniowe opóźnienie, a faktyczne ryzyko opóźnienia wynosi 3 miesiące, to mamy do czynienia z projektem wysokiego ryzyka. Im większy jest zakres projektu i dłuższy czas jego trwania, tym niepewność co do tego, jak będzie przebiegał, jakie problemy i szanse pojawią się w trakcie realizacji, jest większa. Podobnie im skala zmian wprowadzanych w organizacji przez projekt jest większa, tym większy jest potencjalny opór organizacji przed ich wprowadzeniem. Z drugiej strony, im mniejsze doświadczenie zespołu projektowego w realizacji projektów danej klasy czy zaangażowanie decydentów, tym większe jest ryzyko odchylenia od planu. Lista czynników jest długa, dlatego istotne jest, w jaki sposób w praktyce ograniczyć poziom niepewności, mając do czynienia z projektem planowanym na 9 czy 12 miesięcy, w którego realizację zaangażuje się kilkadziesiąt osób, który wprowadza istotne zmiany zarówno w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i architekturze systemów informatycznych. S. 154262. Jak zjeść słonia w terminie i budżecie i się przy tym nie udławić? Na wstępie zastanówmy się, czego dotyczyć może niepewność w przypadku projektu wysokiego ryzyka. Praktycznie wszystkiego, począwszy od jego celu i oczekiwanych korzyści, przez koncepcję wdrażanego rozwiązania na planie i zakresie wdrożenia kończąc. Dobrym przykładem niestety jest wiele wdrożeń systemów klasy CRM czy BI. Często zarządy podejmują decyzję o uruchomieniu projektu, którego celem jest wdrożenie systemu CRM czy zapewnienie niezbędnych informacji do efektywnego podejmowania decyzji. Co de facto oznacza, że mają bardzo mgliste wyobrażenie co do celu i oczekiwanych korzyści. Ci, którzy uczestniczyli w tego typu przedsięwzięciach, wiedzą, jak to wpływa na osiągnięcie sukcesu. Jak zatem ograniczyć niepewność w projekcie i zwiększyć jego szanse na sukces? Sprawdzoną metodą realizacji projektów wysokiego ryzyka jest podział na 3 fazy, z których każda ma ściśle określony cel i sposób realizacji. 1. Studium możliwości. 2. Studium wykonalności. 3. Wdrożenie. Faza 1. Studium możliwości. Podstawowym zadaniem studium możliwości jest wytyczenie celu dla projektu i określenie korzyści, jakie przyniesie jego realizacja. Należy tym podkreślić, że wytyczenie celu nie polega na zapisaniu oczekiwań sponsora czy interesariuszy projektu. Jest to istotny proces poszukiwania i uzgadniania specyficznego, weryfikowalnego i realnego efektu, jaki mamy osiągnąć, czy stanu, w jakim ma się znaleźć organizacja w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Nie wystarczy stwierdzić, celem projektu jest poprawa obsługi klienta. Trzeba dokładnie wyobrazić sobie stan organizacji, jaki chcemy osiągnąć, i opisać w sposób umożliwiający jego weryfikację, dający pewność, że wszyscy tak samo go rozumieją. Kolejnym krokiem jest określenie korzyści, jakie planujemy osiągnąć w wyniku realizacji projektu. Jest to poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy projekt jest uzasadniony, czy oczekiwane korzyści warte są wysiłku niezbędnego do realizacji projektu i osiągnięcia wytyczonego celu. W ten sposób redukujemy pierwszy i najważniejszy obszar niepewności projektu, jego cel i zasadność. Dodatkową korzyścią jest to, że projekty dobrze uzasadnione, z klarownym celem nie mają problemów z uzyskaniem poparcia zarządów, niezbędnych zasobów i wsparcia w organizacji. Kiedy już mamy dobrze zdefiniowany i uzasadniony cel projektu, określamy jego zakres we wszystkich istotnych wymiarach, a co najmniej w obszarach. 1. Organizacyjnym zaangażowane komórki organizacyjne, główni uczestnicy projektu. 2. Procesowym procesy biznesowe, które będą wymagały zmian, aby osiągnięcie celu było możliwe. 3. Systemowym systemy IT wspierające WW. Procesy biznesowe, istotne, aby zakres projektu był ściśle powiązany z jego celem i w sposób logiczny z niego wynikał. Za wszelką cenę należy unikać ograniczania niezbędnego zakresu, gdyż zmniejsza to szanse na osiągnięcie celu. Z drugiej strony nie należy rozszerzać zakresu o obszary nie mające bezpośredniego wpływu na cel, ponieważ zwiększa się ryzyko opóźnienia i przekroczenia budżetu projektu. Kolejny obszar niepewności. Jaki powinniśmy zredukować, to strategia realizacji projektu. Jeśli jest jedna koncepcja, mamy wiele szczęścia i od razu możemy przejść do jej zatwierdzenia i kolejnej fazy projektu. Jeśli jednak nie mamy jeszcze koncepcji realizacji projektu lub jest ich kilka, należy poświęcić czas na ich zdefiniowanie, ocenę i wybór. Chociaż wydaje się mało prawdopodobne, w praktyce często decyzje dotyczące wyborów typu rozwój istniejących systemów VS, zakup i wdrożenie nowego oprogramowania, czy integracja specjalizowanych pakietów VS, wdrożenie systemu zintegrowanego, podejmowane są na bazie opinii i doradców i intuicji decydentów. Szczegółowa ocena kosztów i korzyści nie jest normą, a systematyczna analiza szans i zagrożeń w tego typu sytuacjach należy wręcz do rzadkości. Końcowym etapem studium możliwości jest commitment, czyli uzyskanie dla projektu jednoznacznej akceptacji decydentów, wyraźnego poparcia organizacji dla zmian, które przyniesie, oraz motywacji i poczucia odpowiedzialności członków zespołu projektowego za jego realizację i końcowe efekty. Niepewność w tym obszarze jest jak bomba z opóźnionym zapłonem, która wybucha, kiedy pojawiają się pierwsze poważne problemy. Jak grzyby po deszczu wyrastają wtedy sceptycy, którym od początku nie podobał się ten pomysł. Pojawiają się uzasadnione wątpliwości, czy projekt powinien być realizowany i kto tak naprawdę go zatwierdził i ostatecznie odpowiada za jego rezultaty. Jeśli właściwie przeprowadzimy studium wykonalności, uzyskamy solidne fundamenty projektu, w których skład wchodzą jednoznaczny, realny i uzasadniony cel, zakres niezbędny i wystarczający do osiągnięcia celu, najlepszą strategię realizacji projektu, akceptację decydentów, poparcie organizacji i motywację zespołu projektowego. W ten sposób znacznie ograniczymy obszar niepewności i ryzyko niepowodzenia. Na tych fundamentach będziemy mogli zbudować konstrukcję projektu w jego kolejnej fazie. Faza 2. Studium wykonalności. W studium możliwości wytyczyliśmy cel i zakres projektu oraz określiliśmy korzyści, jakie przyniesie jego realizacja. Uzgodniliśmy także koncepcję jego realizacji oraz uzyskaliśmy dla niego niezbędne poparcie. W ramach studium wykonalności dzięki uzyskanemu poparciu zaprojektujemy rozwiązania, których wdrożenie umożliwi realizację celu i osiągnięcie korzyści zgodnie z uzgodnioną koncepcją. W tej fazie będziemy ograniczać ryzyko wystąpienia problemów, które stanowią przyczynę porażki wielu projektów, w szczególności nierealistycznych oczekiwań, braku zaangażowania użytkowników, niekompletnych wymagań i specyfikacji, zmieniających się wymagań i specyfikacji, braku zasobów, nierealistycznych terminów. Projektowanie zmian zaczynamy od opisania modelu organizacji przed zmianą, tak zwany stan ASIS. W skład tego modelu wchodzą struktura organizacyjna, model procesów i architektura systemów. Należy pamiętać, że nie opisujemy całego przedsiębiorstwa, tylko jego fragment, zgodnie z zakresem określonym w ramach studium możliwości. Opisanie stanu obecnego jest ważnym elementem tej fazy projektu, niestety często pomijanym. Wspólne opisanie stanu obecnego przez członków zespołu projektowego pozwala zbudować zaangażowanie użytkowników i wzajemne zrozumienie problemów, potrzeb oraz wiedzy na temat obecnego sposobu działania organizacji. To czynniki niezbędne podczas kolejnego etapu prac, wypracowywania rozwiązań. Kolejny krok to uzgodnienie modelu TOB. Na tym etapie prac zapewniamy spójność rozwiązań we wszystkich obszarach organizacyjnym, procesowym i systemowym. Weryfikujemy także, czy po wdrożeniu uzgodnionego modelu TOB osiągniemy wytyczony cel i oczekiwane korzyści. Dzięki temu redukujemy ryzyko niekompletności i zmienności wymagań oraz nierealistycznych oczekiwań. Porównując model ASIS i TOB, otrzymujemy deltę, listę różnic, czyli zmian, które musimy wdrożyć, aby ze stanu ASIS przejść do stanu TOB. Zmiany będą dotyczyły zarówno organizacji czy przebiegu procesów, jak i funkcjonalności oraz architektury systemów informatycznych. Następny krok to określenie odpowiedzialności za wdrożenie poszczególnych zmian i uzyskanie od wyznaczonych osób planów wdrożenia. Po konsolidacji uzyskanych informacji uzyskujemy realistyczny plan wdrożenia oraz zasoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Tak przygotowany plan projektu wymaga zatwierdzenia przez wszystkie zainteresowane strony, sponsora, uczestników projektu i członków organizacji, których dotyczyć będą zmiany. W ten sposób dzięki studium możliwości i studium wykonalności w istotny sposób ograniczyliśmy największe obszary niepewności dla projektu i zmniejszyliśmy ryzyko jego porażki, zanim rozpoczęliśmy wdrożenie uzgodnionych zmian. Faza 3. Wdrożenie. W ramach studium możliwości wytyczyliśmy cel i zakres projektu oraz określiliśmy korzyści, jakie przyniesie jego realizacja. uzgodniliśmy koncepcję realizacji przedsięwzięcia oraz uzyskaliśmy niezbędne poparcie. Na etapie studium wykonalności zaprojektowaliśmy rozwiązania i zaplanowaliśmy ich wdrożenie. Pozyskaliśmy zasoby niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, akceptację decydentów i gotowość organizacji do zmian. W takiej sytuacji nasze szanse na sukces są ogromne, ponieważ zredukowaliśmy do minimum prawdopodobieństwo wystąpienia najczęstszych WG ostatniego raportu Standish Group, przyczyn porażek projektów. Na etapie wdrożenia pozostaje nam zarządzanie rodzajami ryzyka, które pojawiają się w trakcie realizacji projektu lub zostały zidentyfikowane i zaakceptowane w jego poprzednich fazach. Zarządzanie i redukcja ryzyka wdrożenia to realizowany nieustannie w czasie trwania tego etapu proces składający się z 5 etapów. 1. Obserwacji. 2. Identyfikacji. 3. Ewaluacji. 4. Planowania. 5. Kontroli. 1. Obserwacja. Obserwacja polega na aktywnym szukaniu i wychwytywaniu sygnałów i informacji mogących świadczyć o wystąpieniu problemu lub będących zapowiedzią przyszłych zdarzeń o negatywnym wpływie na projekt. Na etapie obserwacji istotne jest dostrzeganie emocji i innych sygnałów świadomie i nieświadomie nadawanych przez uczestników, wywołanych obawami o sukces zadania lub całego wdrożenia. 2. Identyfikacja. Identyfikacja ryzyka polega na werbalizacji obaw, nazwanie niepożądanej sytuacji, która może mieć miejsce w przyszłości, oraz ustalenia przyczyn ich powstania, faktu, który wywołał obawę, że podobny incydent może wystąpić. W ten sposób identyfikujemy ryzyko, potencjalny problem oraz przyczynę jego powstania. 3. Ewaluacja. Jest to subiektywna ocena prawdopodobieństwa wystąpienia problemu w przyszłości oraz ocena wpływu problemu w przypadku jego wystąpienia na projekt, w szczególności na czas trwania, koszty realizacji i możliwość osiągnięcia założonych korzyści. 4. Planowanie. Celem planowania jest określenie rodzajów ryzyka, które zaakceptujemy, które będziemy obserwować, a które musimy aktywnie redukować. Dla tych ostatnich planujemy działania zaradcze, których celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia problemu i lub zmniejszenie wpływu na projekt. 5. Kontrola. Kontrola polega na nadzorowaniu realizacji i zaplanowanych działań zaradczych oraz monitorowaniu wpływu tych działań na ryzyko, czyli obserwacja zmian prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu zagrożeń na projekt. Według badań przeprowadzonych przez firmę badawczą Human Systems, wdrożenie procesów zarządzania ryzykiem dramatycznie wpływa na zdolność organizacji do realizacji projektów w terminie i budżecie. Autor jest prezesem firmy K2 Consulting, RMK.